Nim zjedli śniadanie i zwinęli bagaże, minęła godzina 10. Rozpogodziło się i pocieplało, zbiegli ze zbocza, przeprawili się na drugi brzeg potoku w miejscu, gdzie przepływał pod drogą, potem wspięli się na następny stok, w górę, w dół, na drugi łańcuch wzgórz. Płaszcze, koce, woda, prowiant i wszystek sprzęt znowu zaciążyły im nieznośnie na grzbietach. Marsz zapowiadał się uciążliwy, dzień upalny. Po kilku wszakże milach droga przestała skakać to w górę, to w dół, wspięła się bardzo krętymi zakosami na stromy wał i stąd już ostatni raz miała ich sprowadzić w dolinę. Otworzył się przed nimi widok na rozległą nizinę usianą kępami drzew i ginącą w oddali w brunatnej leśnej mgle. Ponad leśnym zakątkiem spoglądali ku Brandywinie. Gościniec rozwijał się jak sznurek z kłębka.
— Droga biegnie bez końca — rzekł Pipin. — Ale ja nie mogę biec bez odpoczynku. Pora na lunch.
Siadł na wale opodal drogi i patrzył ku wschodowi na mglisty widnokrąg, za którym kryła się rzeka i granica Szajeru, kraju, gdzie spędził całe dotychczasowe życie. Sam stał przy nim. Szeroko otwierał krągłe oczy, wypatrywał nowego horyzontu za nieznajomą krainą. — Czy w tych lasach mieszkają elfy? — spytał.
— O ile mi wiadomo, nie — odparł Pipin.
Frodo milczał. On także patrzał na wschód i na drogę, jakby ją widział po raz pierwszy. Nagle przemówił głośno, lecz jak gdyby do siebie. Recytował zwolna. — A droga wiedzie w przód i w przód, choć się zaczęła tuż za progiem. I w dal przede mną mknie na wschód, a ja wciąż za nią, tak jak mogę. Znużone stopy depczą szlak, aż w szerszą się rozpłynie drogę, gdzie strumień licznych dróg już wpadł, a potem dokąd? Rzec nie mogę.
— To coś jakby wiersze starego Bilba — rzekł Pipin. — Czy może to twoja własna przeróbka? Nie brzmi to zbyt zachęcająco.
Nie wiem, powiedział Frodo.
Zdawało mi się, że sam w tej chwili układam te wiersze, ale może je słyszałem dawno temu.
Z pewnością przypominają mi żywo Bilba z ostatnich lat przed jego zniknięciem. Mawiał często, że jest tylko jedna, jedyna droga i że jest jak wielka rzeka. Źródło tryska spod każdych drzwi, a każda ścieżka stanowi jej dopływ.
Niebezpiecznie wychodzić za własny próg, mój Frodo, powiadał nieraz. Trafisz na gościniec, jeżeli nie powstrzymasz swoich nóg, ani się spostrzeżesz, kiedy cię poniosą. Czy zdajesz sobie sprawę, że to jest ta sama ścieżka, która biegnie przez mroczną puszczę i że jeśli jej pozwolisz, może cię zaprowadzić aż pod samotną górę, albo nawet dalej i w gorsze jeszcze miejsce?
Miał na myśli dróżkę, zaczynającą się od drzwi w Back End, a zwykle mówił o tym po powrocie z dalekiej przechadzki.
No mnie gościniec nie porwie, przynajmniej nie wcześniej niż za godzinę, rzekł Pipin, zsuwając worek z pleców. Towarzysze poszli za jego przykładem, oparli bagaże o wał i siedli z nogami wyciągniętymi na drogę. Po odpoczynku zjedli sute drugie śniadanie, a po śniadaniu znowu pozwolili sobie na odpoczynek.
Słońce się zniżyło i blask zachodu rozlał się nad krajem, nim zeszli ze wzgórza. Dotychczas nie spotkali po drodze żywej duszy. Szlak był mało uczęszczany, bo nie nadawał się dla wozów, a zresztą mało kto miał interes do leśnego zakątka. Wlekli się jeszcze godzinę, a nawet dłużej, gdy nagle sam przystanął, nadsłuchując. Byli teraz na równinie i droga po wielu skrętach słała się dalej prosto wśród łąk, na których tu i ówdzie wystrzelały smukłe drzewa, forpoczty bliskich już lasów. — Słychać za nami tentent kuca albo konia — rzekł sam. Obejrzeli się, lecz zakręt przesłaniał dalszy widok.
— Może to Gandalf nas goni — powiedział Frodo, ale bez przekonania.
Nagle coś go tknęło, żeby się ukryć przed oczyma tego nadciągającego za nimi jeźdźca.
Pewnie przesadzam, rzekł jakby się usprawiedliwiając. Wolałbym jednak nie pokazywać się tutaj na drodze nikomu. Znudziło mi się to ciągłe obserwowanie i roztrząsanie każdego mojego kroku. A jeśli to jest Gandalf, dodał na wszelki wypadek, zrobimy mu niespodziankę, żeby odpłacić za spóźnienie. Schowajmy się teraz.
Sam i Pipin szybko skoczyli w lewo i przypadli w małej jamce opodal drogi. Przywarli płasko do ziemi. Frodo wahał się przez sekundę. Chęć ukrycia się walczyła w jego sercu z ciekawością, czy może jeszcze jakimś innym uczuciem. Tentent kopyt zbliżał się szybko. W ostatniej chwili Frodo rzucił się w gęstą kępę trawy za drzewem ocieniającym drogę. Uniósł trochę głowę i ostrożnie wyglądał zza ogromnego korzenia. Od zakrętu na drodze ukazał się kary koń. Nie hobbicki kuc, lecz rosły wierzchowiec. Na nim, jak gdyby skulony w siodle, siedział duży mężczyzna, spowity w suty czarny płaszcz z kapturem, tak że tylko buty wsunięte w strzemiona wyglądały spod fałd. Twarzy w cieniu kaptura nie można było dostrzec. Gdy dojechał do drzewa, za którym krył się Frodo, koń stanął w miejscu. Postać w siodle siedziała zupełnie nieruchomo, pochyliwszy głowę. Wydawało się, że nadsłuchuje. Spod kaptura dobył się szmer, jakby jeździec węszył usilnie jakąś nieuchwytną woń. Obracał przy tym głową, to w jedną, to w drugą stronę. Nagły, ślepy strach zdjął Froda. Wspomniał o pierścieniu. Ledwie śmiał oddychać, ale pokusa, by wydobyć pierścień z kieszeni, ogarnęła go z taką siłą, że zaczął przesuwać zwolna rękę. Czuł, że byle wsunął pierścień na palec, będzie bezpieczny. Rada Gandalfa wydawała się niedorzeczna. Bilbo przecież używał pierścienia. Jestem jeszcze w Shire, pomyślał Frodo, gdy dłoń jego dotknęła łańcuszka, na którym był umocowany pierścień. W tym momencie jeździec wyprostował się w siodle i potrząsnął wodzami. Koń ruszył naprzód, z początku stępa, potem żwawym kłusem. Frodo wyczołgał się na skraj drogi i patrzył za jeźdźcem, póki nie zniknął w oddali. Nie był pewny, lecz wydało mu się, że koń skręcił ze szlaku w prawo, między drzewa. Bardzo to dziwne i wręcz niepokojące, rzekł Frodo sam do siebie, idąc po towarzyszy. Pipin i Sam przez cały czas leżeli z głowami zanurzonymi w trawie i nic nie widzieli. Frodo więc opisał im jeźdźca i opowiedział o jego niezwykłym zachowaniu. Nie umiem wytłumaczyć dlaczego, ale byłem przekonany, że wypatrywał, a raczej węszył mnie. Nie miałem też wątpliwości co do tego, że nie chcę być przez niego dostrzeżony. Nigdy jeszcze w Shire nie widziałem, ani nie odczułem nic podobnego.
Ale po cóż by się któryś z dużych ludzi mieszał w nasze sprawy? Spytał Pipin. I co w ogóle robi w naszych stronach?
Kręcą się tutaj ludzie, rzekł Frodo. W południowej ćwiartce, o ile mi wiadomo, doszło do pewnych zatargów z nimi. Ale o jeźdźcach takich jak ten w życiu nie słyszałem. Ciekaw jestem, skąd on się tu wziął?
Z przeproszeniem pańskim, wtrącił się niespodzianie Sam. Ja wiem skąd. Przyjechał z Hobbitonu, chyba że ich jest kilku. Wiem także, dokąd on jedzie.
Co to znaczy? Ostro spytał Frodo, patrząc ze zdumieniem na Sama. Dlaczego wcześniej nic o tym nie mówiłeś?
Dopiero teraz sobie wszystko przypomniałem, proszę pana. To było tak. Wczoraj wieczorem, kiedy przybiegłem z kluczem do naszej norki, ojciec mi powiedział te słowa. Toś ty tutaj sam. Myślałem, że wyjechałeś rano z panem Frodem. Jakiś obcy człowiek pytał mnie o pana Bagginsa z Back End. Dopiero co odszedł. Odesłałem go do Bucklebury. Prawdę rzekłszy, nie podobał mi się ów gość. Bardzo się zeźlił, kiedy mu powiedział, że pan Baggins już na dobre się wyprowadził ze swojego starego domu. Syknął, aż mnie dreszcz przeszedł. Co to był za jeden? Spytałem dziadunia. Nic nie wiem, powiada, ale że nie hobbit, to pewne. Wysoki, czarny, z góry na mnie patrzył. Coś mi się widzi, że to któryś z dużych ludzi z zagranicy. Mówił też jakoś śmiesznie. Więcej nie pytałem, proszę pana. Spieszyłem się, bo panowie na mnie czekali. Zresztą nie przejąłem się wcale. Ojciec starzeje się, niedowidzi, a musiało już być dość ciemno, kiedy ten gość przyszedł na pagórek i spotkał mojego staruszka, jak wyszedł odetchnąć trochę przed dom. Mam nadzieję, że ojciec i ja nie napytaliśmy panu jakiejś biedy.
W każdym razie do dziadunia nie mogę mieć pretensji, rzekł Frodo. Prawdę mówiąc, słyszałem, jak rozmawiał z jakimś nieznajomym, który o mnie się dopytywał i o mały włos nie podszedłem, żeby dowiedzieć się, co to za jeden. Szkoda, że tego wówczas nie zrobiłem. I szkoda, żeś mi ty, Samie, wcześniej o tym zdarzeniu nie wspomniał.
byłbym może ostrożniejszy na tej drodze. Ale możliwe też, że ten jeździec nie ma nic wspólnego z nieznajomym, który nagabywał dziadunia, powiedział Pipin. Opuściliśmy hobbiton ukradkiem. Nie wyobrażam sobie, jakim sposobem mógłby trafić na nasz ślad.
Może węchem, proszę pana, rzekł Sam. Ojciec mówił, że ten nieznajomy był cały czarny.
Szkoda, że nie czekałem na Gandalfa, mruknął Frodo. No ale kto wie, czy to nie pogorszyłoby jeszcze sprawy.
A, więc coś wiesz, a przynajmniej czegoś się domyślasz o tym jeźdźcu, spytał Pipin, który dosłyszał wyszeptane słowa.
Nie wiem i wolałbym się nie domyślać, odparł Frodo.
Dobrze, kuzynie. Zachowaj chwilowo sekret przy sobie, skoro lubisz tajemnicę. Ale co teraz poczniemy?
Chętnie bym coś przegryzł. Zdaje mi się jednak, że powinniśmy wynieść się stąd co prędzej. Twoja opowieść o jeźdźcu, który węszy, chociaż nosa mu nie widać, mocno mnie zaniepokoiła.
Tak, ja też myślę, że trzeba ruszyć zaraz, rzekł Frodo. Ale nie pójdziemy już gościńcem, bo jeździec mógłby zawrócić albo mógłby nadjechać drugi. Trzeba dziś jeszcze zrobić porządny skok naprzód. Do Baklandu zostało nam ładnych kilka mil.
Cienie drzew leżały długie i smukłe na trawie, gdy ruszali znowu. Trzymali się teraz o rzut kamieniem od gościńca po jego lewej stronie, starając się iść tak, by nikt z drogi nie mógł ich dostrzec. To wszakże utrudniało marsz, bo trawa była gęsta i splątana, grunt wyboisty, a drzewa coraz częściej zbijały się w gąszcz. Za ich plecami słońce zaszło za wzgórza. Wieczór nadciągnął, nim dotarli do końca długiej równiny, przez którą droga biegła prosto. W tym miejscu gościniec skręcał nieco w lewo i zbiegał ku nisko położonym terenom Yale, kierując się dalej w stronę słupków. Jednakże odchodził tu również szlak w prawo, który wijąc się przez las starych dębów, zmierzał do leśnego dworu. W pobliżu rozwidlenia natknęli się na ogromny, zwalony pień, żywy jeszcze, bo liście nie zwiędły na pędach, które puściły się z połamanych gałęzi. Pień jednak spróchniał i był pusty w środku. Olbrzymia dziupla otwierała się na stronę niewidoczną z gościńca. Hobbici wczołgali się do środka i siedli na podściółce z zeschłych liści i próchna. Tu odpoczęli i zjedli lekką kolację, gawędząc z cicha i od czasu do czasu nadstawiając uszu.
— Pójdziemy tędy — powiedział Frodo. Gdy podkradali się znów ku drodze, otaczał ich już półmrok. Zachodni wiatr wzdychał wśród gałęzi, liście szeptały. Wkrótce drogę zaczął łagodnie, lecz wytrwale ogarniać zmierzch.